Polskim Radiu Lato.
Może nie za progiem, ale na łączach telefonicznych jest z nami nasz radiowy przyjaciel Daniel Pogorzelski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie komisarzu, zajęty?
O, jak zawsze. Na przykład wczoraj byłem na nie jeden, tylko dwóch spotkań w mieście Cicero, a także na zachodniej części Chicago, no w sprawie powodzi, które tutaj w Chicago niestety się wydarzyły nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni.
Tak jest. Informowaliśmy na antenie naszej stacji, że Metropolitan Water Reclamation District no, ma ostatnio bardzo dużo pracy i ta praca to oczywiście przede wszystkim absolutnie rozwiązania takie, aby dla mieszkańców Chicago i powiatu Cook były jak najbardziej idealne. Dziękujemy Wam za to, ale teraz nie o pracy, a o pasji, bo Twoją pasją jest historia. Twoją pasją jest opowiadanie o tej historii na antenie naszej stacji, nie tylko, więc dzisiaj kolejny historyczny temat i rano mówiłam, 1655 rok, 368 lat temu. 368 lat temu początek potopu szwedzkiego, czyli na teren Rzeczpospolitej wkroczyły wojska szwedzkie pod wodzą króla Karola X Gustawa. I teraz już resztę przekazuję Tobie.
Tak jest, no więc ogromnie ważna chwila, bo to właśnie dzisiaj, w 1655 roku, król Szwecji, Karol Gustaw, wypowiedział wojnę Rzeczpospolitej. Konflikt przyszedł do historii jako potop szwedzki, a skutki pięcioletnich zmagań militarnych były druzgotące.
Przepraszam, że ci tylko przerwę. Otóż czytałam ostatnio wypowiedź pana doktora habilitowanego pana Kowalskiego i skala grabieży sowieckiej i niemieckiej w trakcie II wojny światowej była nieporównywalnie mniejsza niż ta dokonana przez Szwedów. Tak twierdzi pan doktor habilitowany Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
No dokładnie, a jeszcze też ważne tutaj wspomnieć, że Polska do dziś nie odzyskała większości zrabowanych wówczas dóbr materialnych. Może tutaj zacznę od tego, że jednym z najczęściej powielanych mitów na temat potopu szwedzkiego jest przekonanie, że jego główną przyczyną były pretensje władców Rzeczpospolitej z dynastii Wazów do szwedzkiej korony, ale w rzeczywistości kwestia ta grała rolę marginalną wobec przyczyn ekonomicznych oraz sytuacji geopolitycznej panującej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w połowie XVII wieku. Już w czasach sprzed Unii Polsko-Litewskiej w Lublinie w 1569 roku toczył się konflikt o hegemonię czego właśnie basenu Morza Bałtyckiego. Nie tylko to, tutaj w tym grze, można powiedzieć, bezpośrednio zaangażowane były Szwecja, Polska, Litwa, Rosja i Dania, a momentami także inne podmioty. Potop był w istocie jedną z serii wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Z uwagi na systematyczny wzrost potęgi militarnej Szwecji przy stopniowym spadku siły naszej Rzeczpospolitej, szczególnie po roku 1648 roku, bo Szwedzi wtedy zwyciężają w wojnie 30-letniej, sankcjonując tym samym swoją mocarstwową pozycję, a w Rzeczpospolitej wybucha powstanie chmielnickiego. Wojna polsko-szwedzka z lat 1655 do 1660 roku okazała się być wyjątkową i szczególnie dla Polaków pamiętną. Ze względu na przebieg i skutki tego konfliktu nazywamy go potopem szwedzkim. Jednak wojna Szwecji Rzeczpospolitej, niektórzy sądzą, że była prawdopodobnie nieunikniona. Szwedzi, mimo dysponowania tam znakomitą armią, najsprawniejszą i największą w Europie, zaraz po francuskiej, borykali się z problemami gospodarczymi. W polityce międzynarodowej osiągali sukcesy i zagarniali kolejne terytoria, a fundamentem ich mocarstwowej pozycji było doborowe wojsko. Ziemie szwedzkie były jednak zbyt małe i zbyt jałowe, a liczba ludności zbyt niewielka, by własnym nakładem sił utrzymać i wyposażyć tak potężną armię. Szwecja była więc skazana na ekspansję. Jej wojsko musiało wyżywić się samo. Presję podbojów wzmagał dodatkowo fakt, że w kraju nasilały się konflikty z powodem walką o ziemię. Korona, wspierana przez mieszczan, chłopów i część duchowieństwa, rywalizowała się w tym aspekcie ze szlachtą. A w momencie przyjęcia tronu przez Karola Gustawa na rok przed rozpoczęciem potopu w 1654 roku w rękach szlachty szwedzkiej znajdowało się 60% gruntów uprawnych, co w dalszej perspektywie przekłada się na pozycję samego monarchy. Także ten problem rozwiązywała wojna. Siłą szwedzkiej gospodarki było bogactwo naturalne, rudy żelaza i lasy i handel zagraniczny. Naturalnym kierunkiem ekspansji było więc Morze Bałtyckie, z którego Szwedzi chcieli przynieść swoje wewnętrzne jezioro, znacznie wzmacniając tym samym swój potencjał ekonomiczny. Główną i naturalną walką Szwecji na tym polu była Rzeczpospolita Polski i Litwy. Istnieją co najmniej dwie przesłanki, ze względu na które potop szwedzki rozpoczął się w 1655 roku, a nie w innym momencie. Pierwszy był wybuch wojny Rzeczpospolitej z Rosją w 1654 roku, bezpośredni następcy powstania Chmielnickiego. Rosjanie osiągali początkowo ogromne sukcesy, a ich marsz na zachód zagrażał nadbałtyckim terenom, które chciała opanować Szwecja. Drugą przyczyną była postępująca słabość samej Rzeczpospolitej, wynikająca m.in. z wojen prowadzonych od początku XVII stulecia na wielu frontach, poza Rosją, Szwecją i Kozakami. Także było z Imperium Osmańskim. W 1655 roku był na granicy załamania, a ówczesny atak Szwecji i łatwość, z jaką zagarniała ona kolejne terytoria Rzeczpospolitej, są tego najlepszą ilustracją. Karol Gustaw był świadom kondycji wewnętrznej państwa polsko-litewskiego. Poinformował o tym polski zdrajca, Hieronim Radziejowski, który poprosił w osobisty zatarg z Janem Kazimierzem, a w następnym przegranego procesu uciekł z kraju. W obliczu zaistniałej sytuacji w Rzeczpospolitej, a także wobec problemów wewnętrznych w samej Szwecji, Karol Gustaw podjął decyzję o wszczęciu wojny. Sam potop szwedzki był jednym z najbardziej kosztownych i tragicznych epizodów polskiej historii. W jego wyniku śmierć poniosło 40% ludności Rzeczpospolitej, a majątek kraju uszczuplił się o 50%. W wyniku konfliktu doszło do zerwania więzów lednych między Rzeczpospolitą a Prusami Książącymi. Niezależni odtąd Hohenzolloroniowie doprowadzą w 1701 roku do przywrócenia swych włości w Królestwo Prus, przyszłego zaborcy Rzeczpospolitej. Co ciekawe, według danych Fundacji Odbudowy Zniszczeń dokonanych w czasie potopu szwedzkiego podczas wojny, całkowitemu zniszczeniu uległo 188 miast, 186 wsi, 81 zamków, 136 kościołów, 30 młynów, 10 browarów, 89 pałaców. Rzeczpospolitej wywieziono też liczne dokumenty i bezcenne zabytki kultury materialnej. Szwedzi rabowali wszystko, co tylko zdołali przetransportować. Od mebli, strojów, kosztowności broni, obrazów czy rzeźb, po fasady budynków. Zrabowane dobra transportowano rzekami, wobec czego część z nich padała do wody. Współcześnie są one odnajdywane przez polskich badaczy i instytucje kultury. Z wojny polsko-szwedzkiej obie strony wyszły pokonane. Rzeczpospolita znajdowała się co prawda w obozie zwycięzców i obroniła swą egzystencję, jednak poniesione przez nią niewyobrażalne straty nie zostały w żaden sposób powetowane. W szwedzkich muzeach do dziś znajdują się eksponaty zrabowane na 1655 roku do 1660 roku. Elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. W Riksdagu pojawiają się jednak pojedyncze głosy nawołujące do zwrócenia Polsce zabawanych dóbr. Jak wyglądać będzie ta sytuacja w kolejną rocznicę szwedzkiego najazdu? Niestety, Kasiu, tylko czas nam pokażę.
Dokładnie. Warto o tym pamiętać, że Szwecja to był kraj ubogi i pozostający na dużo niższym poziomie, prawda, rozwoju kulturowego niż Rzeczypospolita. I wykorzystali tę sytuację, ten konflikt jako okazję do darmowego pozyskania dóbr kultury. Co więcej, ciężko odzyskać niektóre z tych rzeczy, a raczej te rzeczy wszystkie nie zostały odzyskane. Co się udało odzyskać? Dlatego, że no, to nie król zagarnął te wszystkie skarby, ale w większości zagarnęła je również szlachta szwedzka i gdzieś tam teraz te skarby po 300 latach nadal, prawda, zdobią rezydencję. Ciężko je odnaleźć tak naprawdę do końca. Gdzieś tam są w wielu tamtejszych prywatnych rezydencjach. W tym momencie po 300 latach nie istnieje świadomość tego, że i wyposażenie tych domów pochodzi z rabunku w trakcie wojny z Polską sprzed ponad 300 lat.
Prawda, 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 ale są też i tacy, jak na przykład jest poseł, parlamentarzysta, powinien powiedzieć, Bjørn Söder, który nawet zaproponował rządowi w Sztokholmie, by oni zwrócili łupy zrabowane w Polsce podczas potopu szwedzkiego. Mm. I nawet jest tutaj precedens, bo w 1974 roku no podobną sytuację, gdy ówczesny szwedzki premier Olof Palme zwrócił Polsce wywiezioną tak zwaną rolkę sztokholmską przez trwający triumfalny wjazd króla Zygmunta III do Krakowa. A okazja ku temu była właśnie odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.
No właśnie. Dobrze by było, żeby to wszystko odzyskać. Liczymy na to. Mimo tego, że 300 lat minęło, to nadal oczekujemy tego, że te najpiękniejsze rzeczy, które wtedy zostały zrabowane, kiedyś do Polski wrócą. Danielu, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Życzę dużo słońca, dużo dobrych decyzji, fajnego dnia, wspaniałych ludzi wokół siebie i dziękuję za rozmowę.
Dobrze. To dziękuję tobie, Kasiu, dziękuję naszym słuchaczy i do zobaczenia.
Do zobaczenia. A państwo w radiowym Story mogą również obejrzeć to, czym... Bo chciałabym na chwileczkę jeszcze, abyś o tym powiedział. Spotkałeś się 2 dni temu z młodzieżą. To niezwykle interesujące spotkanie. Gdybyś mógł minutkę o tym opowiedzieć, bo za chwileczkę pojawi się Story na naszym radiowym Facebooku.
O, dziękuję, Kasiu. Więc tutaj może zacznę tego, że chcę podziękować kierownictwu Polskiego Muzeum Naszego Skarbu i także panią Basię Korzuchowską i pana Jana Larysia za to, że właśnie oprowadzili po Muzeum Polskie grupę afroamerykańskiej młodzieży z południa naszego miasta. Mieli okazję właśnie poznać polską kulturę. Nie tylko to, potem jeszcze na pieszo wokół Trójkąta Polonijnego przeszliśmy. Mieliśmy okazję zobaczyć Teatr Chopina, też piękny nasz zabytek, a na końcu mieli okazję zjeść po palance dobrej polskiej restauracji polskie pierożki i kiełbaskę.
No i wspaniale. Dziękuję ci bardzo za to przyjemne umilenie im tego dnia. Mam nadzieję, że Polskie Muzeum na głęboko zostanie w ich sercach i że będą powracać do tego miejsca niejednokrotnie. Daniel Pogorzelski, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pa, pa.
Pa.
Piękny słoneczny weekend przed nami, można już planować. Ciekawostka, olbrzymi portret George'a Orwella, wykonany traktorem na polu w okolicach Werony, można obejrzeć oczywiście z lotu ptaka albo z lotu drona. Twórcą dzieła jest Dario Gambarin, specjalizujący się w tak zwanym land art. W ten sposób postanowił uczcić przypadającą w tym roku 120. rocznicę urodzin autora roku 1984 pana Orwella. Na gigantycznym obrazie w miejscowości Castagnaro w rejonie Wenecja Eugeńska widnieje portret brytyjskiego pisarza i napis 1984. Powstał on na polu o powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych. Proszę bardzo, taka ciekawostka. Bardzo przyjemnie, prawda? Że i takie rzeczy powstają. A co jeszcze można powiedzieć? No można powiedzieć, że mnóstwo fajnych rzeczy się również dzieje. Przypominam o golfie na obcasach. Zachęcam was w każdy możliwy sposób. Dlatego wiem, że naprawdę stracicie niesamowicie fajną imprezę, jeżeli tam nie będziecie. Ja przez 4 lata uczestniczę. Bez względu na to, czy gram, czy nie gram, mam tam cudownie spędzony czas. Bardzo często zabieram również moją córkę i ona też się tam świetnie bawi, więc polecam wam bardzo serdecznie. Tym bardziej, że pomagamy Fundacji Szlachetna Paczka. była przedstawicielka Szlachetnej Paczki. Zapraszam na Facebook, jeśli ktoś nie słyszał naszej rozmowy, to tam też jest urywek. Wczoraj Polish American Golf Club zapraszali również panowie na tę wspaniałą imprezę. Merengo, naprawdę w okolicznościach przyrody cudownej. Ma być wyśmienita pogoda, wyśmienici ludzie, wspaniała zabawa, atrakcyjne nagrody, wszystko za 150 dolców, więc już teraz dzwońcie, bo naprawdę warto. I to nie jest tak, że przekonuję was tutaj, bo tak, prawda, jakoś wypada. Nie! Ja tam byłam, ja to sprawdziłam na sobie. Jest naprawdę niesamowicie fajna impreza. A tym bardziej nic tak nas nie cieszy, jak świadomość tego, że pomożemy drugiemu człowiekowi. Człowiekowi, który znalazł się w sytuacji ciężkiej, a kiedyś na przykład w niej nie był. I pamiętajcie, że nigdy nie wiadomo, co życie nam przyniesie i bardzo często trzeba mieć, prawda, takie podejście do tych spraw bardzo, bardzo wielkim sercem, bo wiemy, jak przewrotne jest życie i często, prawda, nie myślimy, że i my możemy znaleźć się w ciężkiej sytuacji, a bywa tak, że czasami tak właśnie jest. 630-631-4179. Dzwońcie teraz, rejestrujcie się. Spotykamy się wszyscy na 4. dorocznym charytatywnym turnieju Golf na obcasach. Obcasy będą po golfie. Pierwszy będzie golf, potem będzie zabawa i obcasy, pary mieszane. Nie trzeba grać w golfa. Nie trzeba mieć sprzętu do golfa. Nie trzeba przynosić nic oprócz dobrego humoru i chęci z świetnej zabawy. Springfoundation.org też przyjmuje donacje, jeżeli ktoś nie może 30 lipca być w Chicago. Do tego możecie się zgłaszać na polishamericangolfclub.com. Można zadzwonić do radia również, do nas, do sekretariatu. Pomożemy we wszystkim. $150, a w tym 18 dołków, Blackstone Golf Club Merengo, jeden z piękniejszych pól golfowych w naszym stanie, jeśli nie w Stanach. Lunch, obiad, uroczyste wręczenie nagród, pyszny tort, fantastyczna zabawa plus pomoc. Cały dochód z tej imprezy zostaje przeznaczony na springfoundation.org, czyli Szlachetna Paczka w Stanach Zjednoczonych. Polecam, czekamy tam na was. Życzę wszystkim bardzo przyjemnego dnia. Widzę, że powolutku już tutaj mój czas antenowy dobiega do końca. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za wszystkie wiadomości, za wszystkie telefony, za to, że jesteście ze mną każdego dnia. Niektórzy są każdego dnia. Niektórzy dochodzą, odchodzą, przychodzą, są, będą, byli. Za wszystkich bardzo dziękuję. Sprawiacie, że kocham moją pracę i kocham to, co robię. Więc dziękuję i do usłyszenia jutro rano. Pa, pa!